Księga Josuego, pierwszy rozdział i przeczytajmy pierwsze 9 wersetów. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Josuego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja, synom Izraela, daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny. Ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz cię wzywam, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan twój Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. To jest Boże Słowo. Myślę, że w tym czasie generalnie, o ostatnim czasie, nie chodzi mi tylko o wojnę na Ukrainie, ale generalnie na świecie jest pewne zawirowanie. Więc jak ważne jest, aby mieć dobrego przywódcę. Jak ważne jest, aby mieć dobrego przywódcę. Tak, jeśli jest wojna, to wtedy możemy docenić, jeżeli mamy dobrego lidera, dobrego przywódcę, dobrego premiera, prezydenta. Jeżeli jest trudny okres czasu, jakiś kryzys, to łatwo, jeżeli jest dobry przywódca, to my to widzimy i jesteśmy w stanie docenić. Więc jest to, wydaje mi się, ważne, żeby mieć właściwego przywódcę we właściwym czasie. Izraelici prowadzeni byli przez Mojżesza. Bóg mówi o nim, mój sługa. Byli prowadzeni przez niego przez 40 lat i zostali przez Mojżesza wyprowadzeni z niewoli w Egipcie. Zostali wyprowadzeni z Egiptu i po 40 latach wędrówki, tułaczki, w końcu udało im się zajęli część ziemi, którą obiecał im Bóg. Ale główna część, większa część tej ziemi jeszcze nie została zajęta. Doszli do Jordanu. Natomiast ta pozostała część, ta główna część tej ziemi, którą Bóg im obiecał, była za Jordanem. Więc jeszcze do niej nie weszli. To, co ich oddzielało, to właśnie ten Jordan, rzeka Jordan. Byli blisko tej ziemi, można już powiedzieć, już widzieli własnymi oczami, patrzyli za Jordan, ale jeszcze do tej ziemi nie weszli. I w tym czasie, to jest ważny czas, no kiedy ten naród izraelski w pewnym sensie kształtuje swoje państwo, jest w trakcie kształtowania swojej tożsamości, tak? Dochodzi do zmian. Ich lider obecny, czy tak, przywódca, zmarł. I Boży lud otrzymał nowego lidera, nowego przywódcę. I zmiana przywództwa zawsze rodzi pytania o przyszłość. Tak? Zawsze to są pytania, które wiążą się z przyszłością. Kiedy w jakimś kraju zmienia się właśnie lider, premier, prezydent, to pojawiają się od razu pytania typu, jaki to będzie premier? Czy będzie dobrym premierem czy prezydentem? Jak będzie rządził? Dokąd nas poprowadzi? Czy utnie 500+, czy może podniesie trochę 500+, czy podniesie podatki, czy może obniży podatki? Więc No jest jakaś niepewność, która pojawia się z tym nowym przywódcą. Ale inne pytanie, czy ta zmiana, jaka nastąpiła w Izraelu, że umarł Mojżesz i jest nowy przywódca, ma jakiś wpływ na Boga, na ich Boga? Nie. Generalnie to Bóg daje im nowego lidera. To znaczy, że Bóg, to dla Boga się nic nie zmieniło. Dalej Bóg ma te same plany wobec swojego ludu, ma te same zamiary, nic się nie zmienia. Bóg dalej będzie prowadził ten lud. Ktoś inny będzie teraz narzędziem w Bożych rękach, ale poza tym, jeśli chodzi o Boga, to nic się nie zmienia. I myślę, że to jest najważniejsze przesłanie, jakie Bóg kieruje do swojego ludu właśnie w tej księdze. Bóg się nie, Boże plany, Boże zamiary dla Bożego ludu nie ulegają zmianie. Ludzie mogą się zmieniać. Przywódcy mogą się zmieniać, ale Bóg będzie dalej realizował swój zamiar. Więc zobaczyliśmy, można powiedzieć, pewną inaugurację, rozpoczęcie służby Jozuego. I to rozpoczęcie tej służby rozpoczyna się od słów skierowanych przez Boga do Jozuego. Podobnie było z Mojżeszem. Najpierw Bóg przemówił do niego na oczach, prywatnie można powiedzieć, bezpośrednio, ale później na oczach ludu. I tak samo tutaj Bóg rozmawia z Jozuem i daje mu konkretne wytyczne, daje mu zadania do wykonania. Więc jest nowy przywódca. I tutaj powstaje pytanie, rodzi się pytanie, kiedy możemy powiedzieć, że przywódca jest dobry. Co taki przywódca musi zrobić, żebyśmy mogli o nim powiedzieć, że jest dobry? Więc myślę, że ten fragment, który przeczytaliśmy, on daje nam pewne wyjaśnienie, czy daje odpowiedź na to ważne pytanie. Kiedy przywódca jest dobrym przywódcą? Więc chciałem powiedzieć o kilku, trzech rzeczach. Po pierwsze, o tym, że Jozue jest sługą Pana. Tak, Bóg w drugim wersecie mówi nam: Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz. Więc Mojżesz umarł, Jozue został powołany przez Pana na jego miejsce. To znaczy, że Jozue, tak jak Mojżesz, jest sługą Pana. To określenie sługa Pana co prawda nie pojawia się tutaj w tym wersecie, ale ono pojawia się na końcu tej księgi. W 24 rozdziale, 29 wersecie jest już mowa o tym, że Jozue jest sługą Pana. Po tych wydarzeniach Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł. Więc Jozue ma być przede wszystkim sługą Pana. A ponieważ wcześniej to określenie sługa Pana było używane wyłącznie w odniesieniu do osoby Mojżesza, to oznacza, że służba Jozuego będzie podobna do służby Mojżesza. Nie będzie to większa służba, to żeby była jasność od samego początku. Nie będzie to taka sama służba, będzie to mniejsza służba. Mojżesz zapowiedział, że proroka takiego jak on wzbudzi im Pan i że kto by tego proroka nie słuchał, będzie wytracony spośród ludu. Ale Jozue nie jest tym prorokiem. Jozue nie jest wypełnieniem tej obietnicy. Ktoś inny tę obietnicę wypełni. Więc służba Jozuego, od razu jest jasne, że ona nie może być taka sama jak służba Mojżesza, nie może być większa, ona będzie mniejsza. Niemniej jednak Jozue jest sługą Pana. Ponadto to określenie sługa Pana, ponieważ było stosowane w bardzo ograniczonym zakresie, wskazuje na wyjątkowość tej służby, czy tej pozycji, tej roli. Służba Mojżesza była wyjątkowa, był on sługą Boga. Ale z drugiej strony widzimy, że ta służba polegała na tym, że Mojżesz, czy Bóg był bardzo blisko Mojżesza. Była szczególna więź pomiędzy Bogiem a Mojżeszem. Bóg mówił bezpośrednio do Mojżesza. Spotykał się z Mojżeszem, a Mojżesz przekazywał Słowo Boże Bożemu ludowi. Więc służba Jozuego jest w tym względzie podobna. Jozue ma służyć Bogu. I Bóg będzie do niego mówił bezpośrednio. I widzimy, że Bóg mówi do niego bezpośrednio. Więc Bóg przypomina, czy wskazuje Jozuemu, kim jest. Tak? Daje mu pewną pozycję w Bożym ludzie, w Izraelu, ale przypomina mu, że ta pozycja to ma być pozycją sługi Bożego. Jozue ma być sługą. I Bóg pokazuje cały czas, jak Jozue ma o sobie myśleć, jak ma na siebie patrzeć, a ma patrzeć na siebie z perspektywy Bożego sługi. Więc jeśli od Boga otrzymał jakąś władzę, to otrzymał ją po to, żeby służyć Bożemu ludowi, żeby służyć Bogu. Jaką władzę otrzymał Jozue? Jest też ważne pytanie. Jozue został przywódcą Izraela. Jozue został liderem Bożego ludu. Ale tu trzeba podkreślić, że Jozue nie został królem Izraela. On nie był na tym poziomie. Królem Izraela był ich Bóg. I ta pozycja króla była to pozycja zarezerwowana dla Boga. Izraelici mieli funkcjonować w królestwie, w którym to sam Bóg pełnił rolę ich króla. Oni nie mieli mieć nad sobą władcy innego jak Bóg. W związku z tym Jozue nie był królem, był przywódcą, był liderem Bożego ludu, ale nie był królem, był Bożym sługą. Więc Jozue jako sługa Boga otrzymał pewną władzę nad Izraelem, ale to znaczy, że też został powołany do tego, żeby służyć pośród Bożego ludu. Więc jego służba Bogu była służbą na rzecz Bożego ludu. Służba Bogu polegała na tym, że Jozue służył swojemu ludowi. Przynajmniej taki był zamysł. Więc Jozue, ogólnie mówiąc, był odpowiedzialny przed Bogiem za dobro Bożego ludu. A na czym polega dobro Bożego ludu? I kto to określa? Kto o tym decyduje? No oczywiście Bóg, który jest królem Izraela, wie, co jest najlepsze dla jego ludu. I on definiuje to dobro. On określa, co jest właściwe, co jest dobre dla jego ludu, więc przyjrzyjmy się temu, co Bóg mówi do Jozuego odnośnie jego służby na rzecz Bożego ludu. Pierwszy punkt, czyli zadania sługi Pana. Jakie są zadania sługi Pana, jakie są zadania Jozuego? I Bóg tutaj stawia, ja znalazłem cztery punkty, które Bóg daje Jozuemu do zrealizowania, czy też do pilnowania. Pierwsza rzecz, prowadź Boży lud do zajęcia ziemi obiecanej. Tak? Wersety od 2-6. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni, poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, obejmować będzie cały kraj Chetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Więc Bóg przyprowadził Izraela do ziemi obiecanej, ale Izraelici jeszcze jej nie zajęli. Zajęli tylko część po jednej stronie Jordanu, a większa część została po drugiej stronie Jordanu. Więc Jozue ma ich wprowadzić do ziemi i mają zająć tę część, której jeszcze nie zajęli. Mają zdobyć tę ziemię. On ma ich poprowadzić w zdobywaniu tej ziemi. I pod jego przywództwem mają zrealizować tę obietnicę, którą Bóg im złożył. Więc zadaniem sługi Pana jest to, żeby poprowadził Boży lud do zajęcia ziemi obiecanej. Do wejścia do ziemi obiecanej i zajęcia jej. Po drugie, Bóg mówi, pilnuj postępowania Bożego ludu. Tak, 7. werset. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Więc drugie zadanie polega na tym, że ma pilnować postępowania, aby było zgodne z prawem mojżeszowym. Pierwsze zadanie zależy od tego drugiego, jest zależne od tego drugiego i nie chodzi tylko o to, aby to lud postępował zgodnie z prawem mojżeszowym. On sam jako Boży sługa ma być w tym przykładem. Jozue nie jest ponad prawem mojżeszowym. Jozue nie może powiedzieć, że to prawo go nie dotyczy. Ono dotyczy zarówno Jozuego, jak i cały Boży lud, dlatego ma sam go przestrzegać i dbać o to, aby Boży lud go przestrzegał. Tak to działa. Widzimy, jeżeli spojrzymy na historię Starego Testamentu, to widzimy co pewną regułę. Jeżeli król nie przestrzegał Bożego prawa, to za tym szedł cały naród. Jeżeli król przestrzegał Bożego prawa, to cały naród szedł za królem i przestrzegał Bożego prawa. Więc taki to jest mechanizm, który widzimy w Księdze Sędziów i dalej. Więc Jozue jako Boży sługa ma pilnować postępowania ludu, aby było zgodne z Bożym prawem. W związku z tym też musi pilnować swojego postępowania. Trzecia rzecz. Pilnuj siebie. Tak? Pilnuj postępowania Bożego ludu, ale też pilnuj siebie. 8. werset. Niech ten zwój prawa nie oddala się od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Więc jest to powiązane bardzo mocno z tym poprzednim punktem, z punktem B, że ma pilnować o posłuszeństwa Bożego ludu. Żeby móc pilnować, aby prawo mojżeszowe było przestrzegane, no Jozue musi je sam je bardzo dobrze znać. Bo jeżeli nie będzie go znał, to jak może pilnować, żeby Boży lud przestrzegał Bożego prawa? Nie da się. Więc żeby je znać, musi je czytać, musi je rozważać. Ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o coś więcej niż tylko o takie mechaniczne zapoznanie się z treścią prawa mojżeszowego, czy też może wykucie na blachę, brzydko mówiąc, takiego prawa mojżeszowego. Żydzi, ortodoksyjni Żydzi, oni po prostu od małego uczą się na pamięć całej Tory, czyli 5 ksiąg mojżeszowych, i opanowują to, więc to jest do zrobienia, opanowanie takie mechaniczne, zapamiętanie całego prawa, ale chodzi chyba tutaj o coś więcej. Chodzi o to, żeby przylgnąć do Bożego prawa, żeby je rozważać, żeby je czytać każdego dnia, żeby je rozważać, żeby mieć w tym przyjemność. I do tego właśnie chyba wzywa Jozuego Bóg, chociaż Jozue był takim człowiekiem, który przylgnął do Boga, dlatego był sługą Mojżesza. Więc Bóg mówi Jozuemu, żeby uczynił prawo mojżeszowe częścią swojego życia. No w tym czasie było tylko prawo mojżeszowe, jeszcze inne księgi nie powstały, więc możemy to odnieść do Biblii. Więc żeby uczynić Biblię częścią swojego życia i kształtować, żeby ona miała wpływ na nasze codzienne postępowanie. Więc do tego wzywa Bóg Jozuego, żeby pilnował siebie, żeby znał Boże Słowo, żeby trzymał się Bożego Słowa, żeby rozkochał się w Bożym Słowie, bo wtedy będzie w stanie pilnować, czy Boży lud chodzi Bożymi drogami. I w końcu ostatni punkt, polegaj na swoim Bogu. 9. werset. Jeszcze raz Cię wzywam, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się. Albo nie trwóż się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Więc ostatnim zadaniem Jozuego jako sługi Pana jest poleganie na Panu. Bóg wzywa Jozuego do takiego polegania w 9. wersecie, ale też odczytamy o tym w 5. wersecie. Jozue nie jest w stanie dokonać tego, o czym mówi Bóg w tym fragmencie, o swoich własnych siłach. Dlatego potrzebuje mieć stale prawo mojżeszowe przed swoimi oczami, aby mógł widzieć Boga, Jego działanie, aby mógł widzieć Jego moc i potęgę, ponieważ prawo mojżeszowe jest świadectwem Bożego działania. Więc Jozue potrzebuje polegać na Bogu w tym wszystkim, co jest przed nim. A że są przed nim wymagania, znaczy są rzeczy trudne, dlatego Bóg mówi, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj. Tak? Nie bój się i nie zniechęcaj, polegaj na mnie, jestem z tobą, aby cię poprowadzić. Więc podsumowując, te wszystkie punkty, te cztery zadania, trzeba powiedzieć, że są one bardzo mocno ze sobą powiązane. Jozue nie doprowadzi do zajęcia przez Boży lud ziemi obiecanej, jeśli nie będzie postępował zgodnie z prawem mojżeszowym. A nie będzie postępował zgodnie z prawem mojżeszowym, jeśli Jozue nie będzie o to dbał, żeby je znać, żeby czytać to prawo, żeby je znać. A nie będzie o to dbał, jeśli nie przylgnie do Bożego prawa. A nie przylgnie do Bożego prawa, jeśli nie będzie polegał na swoim Bogu. Zatem pomyślność całego Bożego ludu, realizacja Bożych obietnic w ogromnym stopniu zależy od tego, czy Jozue będzie polegał na Bogu, czy też nie. Tak? Realizacja Bożych obietnic dla Bożego ludu zależy od tego, czy Jozue, jako przywódca tego ludu, będzie realizował Boży zamysł, Boży plan, Boże zadania. I ostatni punkt. Wsparcie dla sługi Pana. Więc 9 werset jeszcze raz przeczytajmy. Jeszcze raz Cię wzywam. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Więc Bóg postawił przed Jozuem bardzo trudne zadanie. Ktoś to, jeżeli czytaliście Stary Testament, to tam te różne historie pokazują nam, jak problematyczny naród izraelski był. I ile bólu głowy sprawił Mojżeszowi, poprzednikowi Jozuego. Z tego powodu Jozue doskonale sobie zdawał sprawę, że to jest zadanie, które przerasta jego siły. Jest ono trudne, ponieważ Izraelici są ludem twardego karku. Jozue jako sługa Mojżesza był świadkiem tego wszystkiego, przez co Mojżesz przechodził z powodu Izraelitów. A ile razy Mojżesz był na kolanach przed Bogiem i wołał o zmiłowanie, żeby Bóg nie zniszczył tego narodu. Więc tylko Jozue wiedział dokładnie, ile razy Mojżesz cierpiał z tego powodu. Chcieli go pozbyć się, chcieli go kamienować, podważali jego autorytet. Więc Jozue sobie doskonale zdawał sprawę, co go czeka, co jest przed nim. Widział, przez co Mojżesz przechodzi, widział dużo więcej niż my, możemy powiedzieć, ponieważ on był bezpośrednio z Mojżeszem. Dlatego Bóg wzywa Jozuego, aby był mocny i mężny, aby że się nie zniechęcał lub żeby się nie trwożył. Bóg następnie obiecuje Jozuemu, że będzie z nim w ten sposób, że będzie z nim. I w ten sposób pokazuje Jozuemu, że on nie jest zdany na własne siły, że nie jest sam w tym zadaniu, że nie musi polegać na swoich zdolnościach i umiejętnościach, w tym wszystkim, co jest przed nim. Jozue może liczyć na Boga. Ma polegać na Bogu, tak jak Mojżesz polegał na Bogu. Nie wiem, czasami taka historia się przypomniała, jak przygotowałem kazanie. W szkole czasami na zajęciach wychowania fizycznego graliśmy w taką grę, która się nazywa mata. Czyli na czym ta gra polegała? No, graliśmy w tę grę tylko wtedy, kiedy nauczyciel był czymś zajęty, bardzo zajęty i musiał coś zrobić, czyli musiał zostawić swoich uczniów i zająć się czymś innym. Wtedy wyjmował piłkę, rzucał i mówił: mata i grajta. Czyli macie i grajcie, tak? Zabawa mata. I go nic nie obchodziło. Więc jeżeli graliśmy w piłę i pojawiły się jakieś problemy, jakieś trudności, to nasz nauczyciel nie był dostępny dla nas, musieliśmy sobie sami radzić. Sami musieliśmy rozwiązywać te problemy. Więc Bóg nie rzuca Jozuemu piłki i mówi: masz i graj. Tak? Teraz jesteś zdany na siebie samego, na swoje umiejętności, swoje zdolności. Nie, Bóg mówi: ty się nie bój, nie zniechęcaj. Ja jestem z tobą. Możesz zawsze na mnie polegać. i cały mój arsenał, tak, czy to wszystko, co mam, jest dostępne dla Ciebie. Więc to nie będzie droga, którą będziesz musiał przejść samotnie, ale będzie to droga, którą ja pójdę z Tobą. Więc ja Cię przeprowadzę, mówi Pan. Więc jest to bardzo ważne, aby mieć właściwe wsparcie, właściwe zaplecze, szczególnie wtedy, kiedy zadanie, jakie jest przed nami postawione, jest tak ważne i tak wymagające. Kiedy mamy coś do zrobienia, a robi się nam pod górę, niewygodnie, pojawiają się jakieś przeszkody, trudne sytuacje, to wiemy, że łatwo się zniechęcić, łatwo się poddać, łatwo powiedzieć, po co? A ja może zawrócę, pójdę w drugą stronę, po co będę się w to angażował? Więc w takich sytuacjach łatwo zrezygnować. Dlatego tak ważne jest, aby mieć odpowiednie zaplecze, które daje nam wsparcie. I takim zapleczem ze wsparciem dla Jezłego jest sam Bóg. Więc co nam ten fragment pokazuje? Co nam to wszystko pokazuje? No pokazuje nam, że Bóg ma względem swojego ludu określone plany i zamiary. I widzimy, że jeśli te plany i zamiary względem Bożego ludu mają zostać zrealizowane, to Boży lud potrzebuje odpowiedniego przywódcy. A odpowiednim przywódcą jest ktoś, kto jest przede wszystkim sługą Pana. Tylko osoba, która jest sługą Pana, będzie służyć Bożemu ludowi, prowadząc go do zajęcia ziemi obiecanej. Tylko osoba, która jest sługą Pana, będzie posłuszna Bożemu prawu, Bożemu słowu i będzie pilnować, aby Boży lud też przestrzegał, też pilnował Bożego prawa. Tylko osoba, która będzie sługą Pana, będzie pilnować siebie w trwaniu w Bożym Słowie, w rozważaniu tego Słowa, w trzymaniu się tego Słowa, w przylgnięciu do tego Słowa. I w końcu tylko osoba, która będzie sługą Pana, będzie polegać na swoim Bogu w każdej sytuacji, łatwej czy trudnej. I tylko taki sługa będzie wspierany przez Pana. I takim właśnie sługą był Jozue, syn Nuna. I to nam przypomina, że Bóg ma swoje zamiary i plany względem Kościoła, który jest Bożym ludem. Przez Kościół mam na myśli nie budynki czy instytucje kościelne, ale przez Kościół mam na myśli wyłącznie ludzi, którzy usłyszeli, zrozumieli i wiarą przyjęli dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Którzy po prostu zaufali Bożemu Synowi i poszli za Nim, za Jego nauką, za Jego stylem życia. I jeśli te Boże zamiary i plany względem Kościoła mają zostać zrealizowane, to Kościół potrzebuje odpowiedniego przywódcy. Takiego jak Jozue. I dzięki Bogu, że Bóg dał Kościołowi takiego przywódcę, którego Kościół potrzebuje. Tyle, że to nie jest Jozue, syn Nuna. Jest to Jozue, syn Boga. Tak, w naszym języku tego nie widać. W języku ukraińskim, czy rosyjskim, czy greckim to widać, ponieważ ta księga to jest księga Jezusa. Najprościej mówiąc. My mamy hebrajskie tłumaczenie księga Jozuego, ale kiedy się spotkamy na przykład z mesjańskimi Żydami, czyli z Żydami, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, to oni wierzą w kogo? W Jehoszuę. W Jeszuę, czyli w Jozuego, który po grecku to jest Jezus. Więc Bóg dał nam Jezusa, Syna Bożego, czy Syna Boga. I On jest przywódcą Bożego ludu. Jozue, syn Nuna, tak? Trzeba doprecyzować. Co prawda był tylko sługą Bożym, natomiast Jezus, bo Jozue, syn Boży, jest kimś więcej niż tylko Bożym sługą. On jest Bożym Synem, On jest Panem, On jest namaszczonym przez Boga Królem Bożego ludu, czyli Chrystusem. I On otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jezus, albo Jozue, Boży Syn, jest Bogiem i człowiekiem. Więc jest różnica. No, Jozue, syn Nuna, wskazuje nam kogo? Na kogoś większego. Ponieważ Jozue nie jest spełnieniem obietnicy, którą Bóg dał Mojżeszowi, że Bóg zbudzi Izraelitom Bożemu ludowi proroka, takiego jak Mojżesz. To wypełnienie tej obietnicy jest w Jezusie, w Jozue, synu Boga. Więc Jezus Chrystus jest przywódcą Bożego ludu. A jakie zadania wyznaczył Ojciec swojemu Synowi jako przywódcy Kościoła? No z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że Ojciec wyznaczył swojemu Synowi te same zadania, które wyznaczył Jozuemu. To znaczy, aby prowadził Boży lud do zajęcia ziemi obiecanej. No z tą różnicą, że jeśli chodzi o Kościół, to tą ziemią obiecaną nie jest Kanaan. Nie są ziemie Kanaanu, ale jest tą ziemią, jest tą obiecaną ziemią jest dziedzictwo w niebie. I tak jest. Jest to zadanie, które syn ma zrealizować. Tyle, że trzeba powiedzieć, że jest to jedynie część zadania, jakie Jezus otrzymał od swojego Ojca. To jest druga część zadania, jaką Jezus jako przywódca Kościoła otrzymał od swojego Ojca. Natomiast pierwszą częścią zadania było, aby wyprowadzić Boży lud z niewoli grzechu. I teraz musimy wrócić na chwilę do Mojżesza i do Jozuego, żeby zobaczyć pewną rzecz. Mojżesz umarł i Jozue został jego następcą. Ale jeżeli zagłębimy się w tę historię, to zobaczymy, że Boży plan od początku, czy na samym początku był inny. To nie miało się wydarzyć w ten sposób. To nie miało się wydarzyć wtedy. Oczywiście Mojżesz musiał umrzeć kiedyś, tak? Tak samo i Jozue musi kiedyś umrzeć, tak samo my musimy kiedyś umrzeć, ale Boży plan na początku był inny. Bóg powołał Mojżesza do tego, żeby Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu i żeby wprowadził lud do ziemi obiecanej. Więc Bóg dał Mojżeszowi, swojemu słudze, takie właśnie zadanie, ale to się nie wykonało. Dlaczego? Ponieważ Mojżesz zgrzeszył. Mojżesz zrobił coś, czego Bóg mu nie nakazał i w związku z tym Mojżesz, czy Bóg zapowiedział Mojżeszowi, że on do ziemi obiecanej nie wejdzie. A jeżeli nie wejdzie do ziemi obiecanej, to znaczy, że nie wprowadzi Bożego ludu do ziemi obiecanej. Więc mamy tutaj do czynienia z porażką. Mojżesz zawiódł, dlatego Jozue musi kontynuować to zadanie od tego miejsca, gdzie Mojżesz je zostawił. Tak więc mamy porażkę Mojżesza. I tutaj się pojawia pytanie, czy Jozue mu się powiedzie? Czy Jozue, Boży sługa, wprowadzi Boży lud do ziemi obiecanej? Mojżesz zawiódł, ale czy Jozue wykona to zadanie? Jak myślicie? Odpowiedź jest negatywna. Jozue zawiódł. Chociaż był dobrym sługą Bożym, chociaż był wierny we wszystkim, to zawiódł, ponieważ umarł. Tak, zajmowanie ziemi Kanaanu zajęło dużo więcej czasu i Jozue po prostu się zestarzał i za jego życia się to nie wydarzyło, więc w tym sensie zawiódł. Jozue zawiódł. Izraelici nie zajęli ziemi obiecanej. Więc w takim razie możemy zapytać, czy powiedzie się to Jezusowi Chrystusowi. Czy Jezus Chrystus zrealizuje to wszystko, co Bóg mu wyznaczył, dał do wykonania? Mojżeszowi się nie udało, Jozuemu się nie udało. Czy Jezusowi się uda? Tak. Odpowiedź jest pozytywna, odpowiedź musi być pozytywna, ponieważ jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, to ani grzech, ani śmierć nie są go w stanie powstrzymać. Jezus w swoim życiu nie zgrzeszył ani razu. Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Jego posłuszeństwo o Ojcu było doskonałe. Doskonałe we wszystkim, od początku do końca. Po drugie, pomimo tego, że Jezus umarł, to zmartwychwstał trzeciego dnia i nigdy już nie umrze. Jego śmierć oczywiście była częścią Bożego planu, tak jak i zmartwychwstanie było częścią Bożego planu, ale to pokazuje, że Jezus Chrystus jako Boży sługa, jako Zbawiciel, jako Król nie może zawieść i nie zawiedzie. Mojżesz i Jozue mogli zawieść. Natomiast jeśli chodzi o Jezusa, Jezus nie zawiedzie. W Nim znajdują swoje wypełnienie obietnice, które Bóg złożył swojemu ludowi, Kościołowi. Więc to wszystko, co Jezus Chrystus otrzymał od Ojca do zrobienia, jest przez Niego wykonywane, jest zrobione, jest dokończone. Dlatego Jezus na przykład mógł powiedzieć, wykonało się. Wykonało się. Dlaczego Jezus mógł tak powiedzieć? Ponieważ nie podlega tym ograniczeniom, jakie mamy my jako ludzie. Nie podlega ograniczeniu przez grzech, ani przez śmierć. I pokazał to, powstając z martwych. Więc Kościół ma najlepszego przywódcę, który nie zawiódł, tak jak Mojżesz czy Jozue. I który nie zawiedzie. Więc Kościół ma przywódcę, któremu może całkowicie ufać, na który może całkowicie polegać. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest takim przywódcą Kościoła. Ta historia przypomina nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Otóż Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uwolnił swój lud, Boży lud, Kościół, z niewoli grzechu. A uwolnił nas z niewoli grzechu, aby wprowadzić nas do domu Boga, naszego Ojca w niebie. W związku z tym Boży lud obecnie jest w trasie, można powiedzieć, pielgrzymuje, jest w drodze, tak, do naszej ojczyzny, która jest w niebie. Ale co istotne, w odróżnieniu od Mojżesza, który mógł tylko spojrzeć, można powiedzieć, z dala na ziemię, które Bóg dał Izraelitom, Jezus nie spogląda z dala. On wszedł do tego dziedzictwa. On je wstąpił do nieba po swoim zmartwychwstaniu i jest tam i przygotowuje nam mieszkania. Tak? Jest tam. On już wszedł i pokazał nam, jaka jest droga, która prowadzi nas do tamtego miejsca, do domu Ojca, do naszego dziedzictwa, które jest zarezerwowane dla nas w niebie. Więc nasz Pan, nasz Zbawiciel już tam jest. On już przygotowuje nam mieszkania i pokazuje nam drogę, którą mamy iść. I nasz Pan pilnuje, abyśmy tą drogą podążali. Moglibyśmy powiedzieć, że z jednej strony nasz Pan jest daleko od nas, bo jest w niebie razem z Ojcem, tam zasiada na tronie, ale z drugiej strony musimy powiedzieć, że nasz Pan jest bardzo blisko Kościoła, bardzo blisko swojego ludu. On obiecuje swoją obecność swojemu ludowi. Dlatego to On cały czas prowadzi swój lud, swój Kościół. Więc tak jak potrzebowaliśmy Jezusa do uwolnienia z grzechu, tak teraz w czasie tej pielgrzymki potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, aby nas doprowadził do domu Ojca w niebie. Jeśli ufamy Jemu, jeśli polegamy na Nim, to On tego dokona. On tego dokona. On nas doprowadzi. Jemu niech będzie chwała. Amen.